Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
Dzień dobry, ze mną jest Tomasz Terlikowski, dzisiaj w nieco innej roli, choć znany z naszej anteny, jako gość popołudniowej rozmowy dzisiaj, nie jako prowadzący i jako szef komisji badającej sprawę Dominika Nina Pawła M. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Wasz raport szczegółowo opisuje sprawę Pawła M., który gwałcił kobiety, stosował wobec nich przemoc, tworzył wręcz wokół siebie sektę uzależnionych od siebie ludzi. O tym za chwilę porozmawiamy. Ja chciałem najpierw zapytać o najważniejszy element waszego raportu, czyli o osoby poszkodowane. Co dalej z nimi? Na co oni mogą liczyć?
Z odpowiedzi Dominikanów wynika, że mogą liczyć na odszkodowania, a trzeba pamiętać, że tak czysto prawnie osoby pokrzywdzone w sprawie wrocławskiej, we wszystkich przypadkach ich sprawy są przedawnione. W związku z tym to zależy wyłącznie od dobrej woli, łącznie z odszkodowawczymi.
Mówimy o sprawie 96-2000, tak?
Tak, czyli w roku 2020 jakiekolwiek możliwości odszkodowawcze według polskiego prawa zniknęły. Oczywiście Dominika nie mogą zrezygnować z przedawnienia, to też jest prawda i mogą oddać sprawę do sądu, ale wydaje się, to jest jasne zapowiedziane przez prowincjała, że będą dogadywać się z reprezentantami prawnymi tych pokrzywdzonych, które już się zgłosiły. Ale moim zdaniem to nie kończy sprawy, dlatego że pamiętajmy, zgłosiła się tylko pewna część pokrzywdzonych. Inni prawdopodobnie dopiero zaczną się zgłaszać.
No właśnie, o to chciałem
późniejszych
zapytać.
Lat.
Nie wiemy o wszystkich osobach, które zostały
po pierwsze, nie wszystkie
sprawie.
Osoby się już zgłosiły. Wiemy, że było ich więcej. W tej grupie wokół Pawła M. we Wrocławiu było więcej osób, także mężczyzn, także oni są pokrzywdzeni. Naszym zdaniem niektórzy z nich, oni się na razie nie domagają żadnych odszkodowań czy żadnej rekompensaty za swoje straty. Ale potem przez 20 lat w dużej mierze Paweł M. działał w podziemiu. Tworzył swoją grupę internetową, wirtualną, jeździł po całej Polsce, spotykał się z ludźmi. Prawdopodobieństwo, że przestał działać w ten sam sposób, jest minimalne. Szczególnie, że zewnętrznie jego działanie zupełnie się nie zmieniło. Więc pytanie, dlaczego miałby rezygnować także z tych innych elementów? Więc
wydaje się, że to może być kwestia czasu, kiedy zgłoszą się kolejne osoby. A ja mam takie pytanie. Jak to jest możliwe? Bo mówimy cały czas o sprawie, która była w drugiej połowie lat 90. Jak to jest możliwe, że przez te ponad 20 lat, dopiero w tym roku, w marcu ta sprawa znalazła się w prokuraturze, dopiero teraz ten człowiek usłyszał zarzuty?
Odpowiedź jest dość
prosta. Ludzie nie wiedzieli?
To jest bardziej skomplikowane. Znaczy, trzeba powiedzieć, że już w latach 90. trafiały informacje do Dominikanów na ten temat, do przełożonych. W 98 roku, kiedy prowincjem zostaje ojciec Maciej Zięba, te informacje też do niego docierają, ale on dość długo je lekceważy. Po pierwsze dlatego, że pamiętajmy, Paweł M. był człowiekiem sukcesu ewangelizacyjnego. On wyjeżdżał do Chin na ewangelizację, prowadził wielkie msze święte, na które waliły tłumy, naprawdę tłumy. Jego duszpasterstwo, tylko najbliższy krąg był tak mocno zniewolony. Reszta
no, ale jednak te sygnały
robiła
były
niesamowite
o tym, co on
rzeczy. To prawda. I teraz tak. Po pierwsze, ojciec Maciej Zięba spowiadał ojca Pawła M., co jest niedopuszczalne. Przełożony nie może spowiadać swojego podwładnego. Po drugie, oni byli zaprzyjaźnieni, oni się znali jeszcze z seminarium. Po trzecie, wydaje się, to powiem bardzo ostrożnie, że ojciec Maciej Zięba nie zrozumiał powagi zarzutów. Uważał, że te osoby są dorosłe, bo rzeczywiście wszystkie były pełnoletnie. W związku z tym tak naprawdę nie do końca wiadomo, czego chcą.
Czy poza ojcem Maciejem Ziębą, który już nie żyje, tak? Czy są inne osoby, które wiedziały, które mogły zatrzymać ten proceder?
No, przede wszystkim widzieli prowincjałowie, ale też proszę pamiętać.
Pytam też dlatego, bo często jest tak, że mówi się o systemowym kryciu takich zachowań. Czy tutaj mieliśmy do czynienia z czymś
rok
takim?
Rok 2000, ta sprawa wyszła, bo ona wyszła już w roku 2000, dlatego że jeden z Dominikanów, podajmy jego nazwisko, bo to jest bohater tej akcji. Młodziutki ksiądz wtedy, dopiero co wyświęcony ojciec Marcin Mogielski, przyjeżdża do Wrocławia i zaczyna, orientuje się, że coś jest nie tak. Można powiedzieć, zaczyna zbierać informacje, w końcu przekonuje osoby pokrzywdzone, żeby napisały do ojca Macieja Ziębę i opowiedziały swoją historię. Wtedy formalnie historia tej sekty dobiega końca, tej grupy dobiega końca, dlatego że ojciec Maciej Zięba wysyła Dominikanina Pawła M. najpierw na miesiąc pokuty do Kamedułów, a potem na rok do pracy w jednym z hospicjów. I później ojciec Maciej Ziemba przywraca go do wszystkich praw, ale następni prowincjałowie, czyli ojciec Krzysztof Popławski i ojciec Paweł Kozacki, wprowadzają ograniczenia w jego
pracy.
A czy
to nie był moment, żeby ta sprawa właśnie trafiła do organów ścigania? Ja wiem, że nie było wtedy takiego obowiązku, ale być może to byłoby moralnie właściwe to zrobić.
Właściwe i konieczne wtedy było zgłoszenie tej sprawy do informacji Stolicy Apostolskiej, dlatego że
poza przestępstwem nie zrobiono tego.
Poza przestępstwem cywilnym, gwałtu po prostu i naruszenia nietykalności cielesnej, czyli przemocy fizycznej, było też przestępstwo kanoniczne, czyli solicytacja, czyli wykorzystanie seksualne w trakcie lub przy okazji sakramentu spowiedzi. I to jest przestępstwo, o którym Stolica Apostolska powinna była być poinformowana, choć można było przeprowadzić dochodzenie. Ale mówisz, że powinna się zgłosić organom ścigania. Wtedy nie przeprowadzono nawet poprawnie karnego dochodzenia wewnątrz zakonu. To znaczy, to była jednoosobowa...
Ale jakieś konsekwencje wyciągnięto.
Tak, ale to była jednoosobowa decyzja. Nie było procesu.
Niezbyt poważne te konsekwencje, biorąc pod uwagę powagę czynów, które zostały popełnione.
Niezbyt poważne konsekwencje, ale przede wszystkim to była jednoosobowa decyzja, czyli nie było procesu. Kiedy nie ma procesu, to nie da się pewnych rzeczy zbadać. Nie było przesłuchania świadków i pokrzywdzonych i tak dalej. Kolejni prowincjałowie ograniczali go. To trzeba uczciwie powiedzieć. Nieprecyzyjnie ojciec Krzysztof Popławski ograniczył możliwość jego działania bardzo mocno, kiedy się dowiedział o sprawie, zajrzał do archiwum tajnego, ale później wysłał go jako kapelana po napisaniu doktoratu do szpitala psychiatrycznego. No pomysł zaskakujący. Ojciec Paweł Kozacki ograniczał go do momentu, i tu trzeba postawić jeszcze jeden zarzut, kiedy nie dostał opinii od grona z uniwersytetu, jednego z uniwersytetów medycznych, które bez szczegółowego badania, trzech specjalistów, w tym profesor, wydało informację mu, że w zasadzie to ojciec Paweł może wszystkie funkcje duszpasterskie pełnić, może być księdzem. I on wtedy, mimo że miał dokumenty od ekspertów, które mówią, dopuśćcie go do wszystkiego, pozwolił mu tylko na niektóre rzeczy. Więc później go już ograniczano.
To już to, o czym mówisz, to jest szereg błędów i niedopatrzeń, które popełniano przecież przez lata. Tak? No, i tutaj wracamy do punktu wyjścia, czyli do konsekwencji. Konsekwencje wobec Pawła M., co prawda nie za sprawy 96-2000, tylko że za sprawy gwałtu na zakonnicy później ujawnioną, będą wyciągane prawne, są już postawione zarzuty, ale czy ktoś jeszcze powinien ponieść konsekwencje? Pytam dlatego, że na przykład ojciec Kozacki, czy Popławski dzisiaj podczas waszej konferencji prasowej mówili, jesteśmy gotowi ponieść te konsekwencje. Czy oni mogą się tych konsekwencji spodziewać?
W sensie ścisłym, welm, czyli ten dokument kościelny, który dotyczy przestępstw dotyczących zaniedbań, dotyczy biskupów i najwyższych przełożonych zakonnych. Co to oznacza? Że dotyczy generałów. Prowincjał welm, który mógłby zostać wykorzystany do nałożenia takich kar, nie obejmuje. Co więcej, najwyższą karą według welmu jest odwołanie ze stanowiska.
Czy prawo kanoniczne jest bezsilne wobec tych
poczekajmy. Jest dokument, który mówi wcześniejszy, który mówi o odpowiedzialności moralnej i politycznej, i w związku z tym generał zakonu może odwołać ze stanowiska prowincjała. Ojciec Paweł Kozacki powiedział to wprost w czasie konferencji prasowej, że on się oddał do dyspozycji generała. Generał, a to jest jego przełożony, może odwołać go z funkcji prowincjała.
O tych konsekwencjach cały czas rozmawiamy z Tomaszem Terlikowskim w radiu internetowym RMF24 oraz na naszych stronach w sieci. Zapraszamy. Czy Kościół wyciągnie wnioski z tego, co się wydarzyło? Czy Watykan wyciągnie wnioski z tego, co się wydarzyło? Mówię o tym, że do wyjaśnienia sprawy potrzebna była świecka komisja. Kościół sobie nie poradził z jej wyjaśnieniem samym.
Czy to jest akurat decyzja dominikanów i trzeba nie oddać się ogromny szacunek za to.
Ale oddali
to,
jednak
znaczy,
to w świeckie
oddali
ręce.
To świeckim. Dlaczego? Dlatego, że jest jasne, że bardzo trudno jest być sędzią we własnej sprawie. Tak? To znaczy, tak się działo, ale doszli do wniosku, że w związku z tym, że przez wiele lat sobie z tym nie poradzili, to potrzebna jest komisja zewnętrzna. I oczywiście to jest tak, że na Zachodzie, w kościołach zachodniej Europy, to jest pewien standard. Albo są to świeckie komisje, albo są to wysoko wyspecjalizowane kancelarie prawne, które na zlecenie diecezji czy zakonu przygotowują szczegółowy raport. Dlaczego? No właśnie dlatego, że są ludźmi z zewnątrz i pewne rzeczy widzą lepiej. Czy Kościół w Polsce, bo to nas interesuje, wyciągnie z tego wnioski? To zobaczymy. Powiedziałbym w ten sposób. To jest pierwszy taki raport, trochę rozpoznany bojem, bo przecież nikt z nas nie miał żadnego doświadczenia w robieniu takich raportów. Ja bardzo dziękuję moim współpracownikom, bo i Michałowi Królikowskiemu, profesorowi, i Sabinie Zaleskiej, i Bogdanowi Stelmachowi, i Wiolecie Konopie-Stelmach, i kanoniście księdzu Wieczorkowi, i ojcu Kołaczowi, który jest jezuitą. Wszystkim im dziękuję, bo to była niesamowita, fantastyczna, i Sebastianowi Dudzie oczywiście.
3 miesiące waszej pracy co najmniej.
No, 4 czy 5 miesięcy, wiele godzin pracy, czasami całe noce, ale zostawmy to. Nauczyliśmy się czegoś i oczywiście te umiejętności mogą się przydać.
To wasze doświadczenie warto byłoby wykorzystać. Jeżeli stworzyliście jakiś precedens, jeżeli stworzyliście precedens w postaci komisji, która rzeczywiście kompleksowo wyjaśniła tę sprawę krok po kroku, położyła na stole 250 stron, 263 strony raportu, to może warto pomyśleć o tym, jak to doświadczenie wykorzystać, jak te mechanizmy, które wypracowaliście,
wykorzystać. Mnie na tym etapie, wiesz, bardziej interesuje, żeby ten dokument, który już jest, został rzeczywiście przeanalizowany przez samych dominikanów, on jest skierowany do nich, ale również przez Kościół szerzej. Jest wiele tematów, które mogą tam być analizowane także przez Kościół szerzej. Wiele pytań, które padają. Jeśli ktoś będzie chciał skorzystać z naszej wiedzy, umiejętności, czy jako doradców przy powoływaniu jego własnej komisji z innymi członkami, czy jako w jakimś stopniu ludzi, którzy by w tym uczestniczyli, to myślę, że większość członków komisji po jakimś czasie odpoczynku, jak odeśpimy, będzie na to gotowa.
Jest wiele takich spraw, które są niewyjaśnione w Kościele, choćby do końca niewyjaśniona sprawa biskupa Peca, na przykład molestowania kleryków. Czy w tej sytuacji też widzisz możliwość powołania komisji, która tak jak w tym przypadku oddała sprawiedliwość pokrzywdzonym?
No moim zdaniem akurat ta komisja jest niezbędnie potrzebna. Trzeba pamiętać, że to by była komisja historyczna.
Nadal ta praca jest bardzo potrzebna, nawet jeżeli
jest potrzebna i taka możliwość według prawa kanonicznego i według przepisów dotyczących wyjaśniania takich spraw istnieje również wtedy, kiedy osoba, która jest oskarżona, w tym przypadku arcybiskup Juliusz Pec, nie żyje. Trzeba to wyjaśnić z wielu powodów.
Choćby
chodzi nie tylko o to,
tego,
że iluś kleryków, bo też mamy do czynienia z dorosłymi osobami.
Cały czas mówimy o dorosłych,
kleryków,
tak,
było wykorzystanych, także być może młodych księży, ale także dlatego, że w tej sprawie uczestniczyli, wydaje się, że w nie najlepszej roli, również nuncjusz apostolski w Polsce, późniejszy prymas polski, arcybiskup Józef Kowalczyk, którego oskarża się o to, że tą sprawę ukrywał przed Ojcem Świętym. 5 polskich biskupów otrzymało listy w tej sprawie od braci Węcławskich, wówczas jeszcze obaj byli księżmi, i od rektora seminarium, i nie przekazali ich do stolicy apostolskiej.
Co więcej, już teraz wiemy dużo.
Co więcej, kilka lat temu w czasie konferencji we Wrocławiu w obecności prymasa Polski, redaktor naczelny Katolickiej Agencji Informacyjnej powiedział, że w momencie, kiedy do Polski przyjeżdżał arcybiskup, wtedy jeszcze biskup Pec, i zostawał biskupem ordynariuszem łomżyńskim, to w Watykanie wiedziano, że on wykorzystuje młodych księży i kleryków, czyli wysłano przestępcę seksualnego, który nadużywa swojej władzy. Bo to jest istota tego przestępstwa. Nadużywa władzy nad młodymi księżmi i klerykami w celu osiągnięcia własnych celów seksualnych. Wysłano go do Polski, do diecezji wiejskiej, bardzo takiej tradycyjnej, w której on, my wiemy to,
no
bo
i wszystko
działał.
To, tu pojawia się pytanie, dlaczego to robiono? Komu zależało na tym, żeby to ukryć?
To wszystko powinna wyjaśnić komisja historyczna.
Czy jest wola, żeby wyjaśnić takie sprawy? Ja pytam, czy jest wola w szerszym kontekście, bo czasami bywa tak, że ja przynajmniej mam takie wrażenie, że nawet jeżeli jest jasny sygnał z Watykanu, żeby takie sprawy wyjaśniać. Nawet jeżeli jest jasny sygnał, no ja tutaj przywołam sprawę zupełnie inną, sprawę biskupa Głodzia ukaranego przez Stolicę Apostolską w sprawie tuszowania akurat nadużyć seksualnych popełnionych przez duchownych. On pojawia się na mszy beatyfikacyjnej w Warszawie kardynała Wyszyńskiego i ja zdaję sobie z tego sprawę, że on ma prawo się pojawić zgodnie z prawem kanonicznym, ponieważ ograniczenie jego działalności polegało na czymś innym. Ale czy to jest akceptowalne, że on pojawia się w tym miejscu i jest tam gościem powszechnie akceptowalnym przez hierarchów kościelnych?
Znaczy, tak, hierarchowie kościoła w tej sprawie niestety, to trzeba powiedzieć zupełnie jasno, nie mają nic do powiedzenia. To znaczy jedynym...
A nie mogą wyrazić swojego sprzeciwu, powiedzieć nie podoba nam się to.
Powinni to zrobić moim zdaniem, natomiast jeżeli chodzi o możliwość prawne, to jedyną władzą nad arcybiskupem Głódziem jest Stolica Apostolska. Nikt więcej nic mu nie może zrobić, może poszerzyć kary, ale nikt więcej tego zrobić nie może. Problem jest inny. Otóż wydaje mi się, że jako Kościół w Polsce jesteśmy na początku pewnego procesu. Mamy oczywiście, no choćby prymasa Polski, którego oświadczenie delegata, oświadczenie po konferencji w sprawie PWM było bardzo mocne i bardzo jednoznaczne. Solidarność z pokrzywdzonymi. Ale większość biskupów milczy. Jest jeszcze kilku takich, ja sam mogę powiedzieć o kilku, którzy nawet wyrażali pomoc, solidarność w pracach komisji, zapewniali o modlitwie, dzwonili, rozmawiali, wspierali, ale to jest znowuż nie tak wielka grupa. Pewna część księży znowuż nie tak wielka chciałaby tego, ale wbrew pozorom, i to jest być może kluczowe, to wcale nie jest tak, że większość polskich świeckich chce wyjaśnienia tych spraw. Jeżeli popatrzymy się szeroko, to szeroka rzesza zaangażowanych katolików świeckich myśli raczej o tych sprawach jako o narzędziu ataku na Kościół, a nie jako coś, z czego trzeba się rozliczyć.
Niekoniecznie wierzy w te wszystkie zarzuty.
Część nie wierzy w te zarzuty. W związku z tym trudno jest mówić o tym, że ktoś ma naciskać na ich wyjaśnienie, jeśli nie ma takiej woli w samym Kościele. To się zmienia, też uczciwie trzeba powiedzieć. 5 czy 6 lat temu było dużo gorzej. W tej chwili ta grupa się poszerza. No, samo to, że Dominikanie zdecydowali się na powołanie takiej komisji, jest pewnym sygnałem zmiany. Trzeba też uczciwie powiedzieć, że jest coraz więcej bardzo dobrych kanonistów, także takich, którzy opiniowali naszą pracę, choćby kanclerz kurii polowej, ksiądz dr Jan Dochnalik, którzy są zaangażowani, ale to wciąż nie jest większość.
Jakie są możliwości wpływu Watykanu właśnie na takie sprawy dziejące się, na przykład w Polsce, bo mówimy o tym, co jest u nas. Pytam dlatego, ponieważ czytam, że papież Franciszek w regulacjach wydawanych mówi, takie nadużycia władzy w celu osiągania korzyści seksualnych, one powinny być surowo ścigane, ich sprawcy powinni być surowo ścigani. Nakazuje, żeby przełożeni, którzy je bagatelizują, też byli surowo ścigani. No, to ma formę, wydaje się, polecenia. Czy te polecenia są ignorowane?
Nie, nie są ignorowane. Znaczy, trzeba pamiętać, że to jest jednak tak, że no, mówimy teraz o welmie. Welm dotyczy biskupów, nie dotyczy przełożonych zakonnych. Ale w ciągu ostatniego trochę ponad roku 10 polskich biskupów zostało obłożonych karami. To nie jest tak, że Watykan tu przysłał komisję, ona zbadała i obłożyła karami. To jest tak, że każda z tych spraw była prowadzona przez biskupa w Polsce, no konkretnie przez jakiegoś kanonistę, który ją badał i dopiero potem wysłana do Stolicy Apostolskiej. Ale i tu dochodzimy do pewnego problemu. Stolica Apostolska mówi dużo o potrzebie transparentności, ale nie informuje opinii publicznej, ba, nie informuje, wszystko na to wskazuje również biskupów w Polsce o tym, dlaczego nałożyła na biskupa takie, a nie inne kary. Tak, informuje wyłącznie o karach, no co powiedzmy jest pewnym problemem, dlatego że katalog tych kar jest dość ograniczony, to znaczy można odwołać ze stanowiska, przenieść na emeryturę.
I nie jest emeryta, surowy, wydaje mi się, w przypadku tych kar,
można ewentualnie pozbawić publicznych nabożeństw gdzieś, w diecezji albo w ogóle, więc ten katalog nie jest bardzo szeroki, no i do końca nie wiemy, czy to jest za to samo, czy za coś innego, ktoś jest winny strony, bardziej, ktoś jest winny
mniej. Z drugiej
strony
mówisz o ludziach, którzy być może niekoniecznie dopuszczają do siebie taką myśl i traktują takie postępowania jako atak na Kościół. Z drugiej strony są ludzie, którzy być może czują, że na przykład, tak jak w przypadku arcybiskupa Głudzia, te kary, które zostały zastosowane, że one nie są dość surowe, że człowiek, który...
Tylko tu trzeba powiedzieć, prawo kanoniczne nie ma szerokiego zakresu kar. No co może zrobić prawo kanoniczne? Nie ma więzień, nie ma innych rzeczy, może wydalić ze stanu kapłańskiego, ale to jest kara zarezerwowana dla przestępców seksualnych, czyli dla tych, którzy dopuścili się nadużyć. Za ich tuszowanie karą zazwyczaj jest usunięcie z urzędu. Wbrew pozorom dla biskupa, który jest biskupem do emerytury, to jest kara, czy zakaz pełnienia funkcji.
Ja zapytam przez analogię, patrząc na prawo karne niekanoniczne, to znaczy, czy i tu pytam jako kompletny laik, bo to mnie po prostu ciekawi. Czy Watykan może przeprowadzić reformę prawa kanonicznego, żeby te kary zaostrzyć?
Ale co znaczy, co ma zrobić? Zamknąć w więzieniu? Nie ma więzień. Były
nie, ale na przykład wydalić ze stanu kapłańskiego zatuszowanie przypadków pedofilii.
Znaczy, powiem tak, oczywiście mógłby to zrobić, tylko wtedy różnica między przestępstwem seksualnym, jakim jest pedofilia na przykład, albo nadużycie władzy prowadzące do współżycia seksualnego, byłoby tak samo karane jak tuszowanie tego, jak samo to przestępstwo, co się wydaje pewną...
No jednak w prawie kanonicznym tak, ale trzeba pamiętać, że w przypadku przestępstw seksualnych dochodzą też zarzuty karne, więc ten człowiek
tak,
ponosi dużo poważniejsze
ponosi
konsekwencje.
Dużo poważniejsze konsekwencje. Pamiętajmy też jednak, i to też jest trudne, że mamy różnicę w prawie karnym i kanonicznym. Na przykład dla prawa kanonicznego przestępstwo pedofilii jest do 18 roku życia. W prawie cywilnym jest do 15, prawda? To jest pewna różnica. Nadużycie władzy oczywiście jest przestępstwem także i doprowadzenie do czynności seksualnych różnych jest nadużyciem także w prawie cywilnym, ale w prawie kanonicznym jest traktowane trochę surowiej, bo surowszych kar nie ma, ale ma szerszy zakres osiągania. najkrócej rzecz ujmując, w tej sprawie powinny się zbiec dwa rodzaje kar. To jest oczywiście moja opinia i Watykan się z nią zgadza. Pierwszą są kary cywilne i karne. To znaczy, jeśli rzeczywiście ktoś zaniedbał swoje obowiązki i może być z tego rozliczony, powinien być ukarany w procesie cywilnym. Drugą przestrzenią są kary kanoniczne i one mają ograniczony zakres możliwości, także dlatego, że nie ma już więzień. Kiedyś były takie więzienia dla księży, ale w tej chwili ich nie ma.
Czy mówimy o dorosłych, czy o dzieciach i czy mówimy o karach, które są stosowane, żeby do tego wszystkiego doszło, to te sprawy muszą ujrzeć światło dzienne, tak? Czy w takim przypadku jak sprawa Pawła M., tak jak w wielu innych przypadkach, również niezwiązanych w żaden sposób z Kościołem, bo przecież znamy ich bardzo wiele, też funkcjonuje taki mechanizm ignorowania tego, co się dzieje dookoła, niedopuszczania do siebie wiedzy, trochę odpychania tych sygnałów, które się pojawiają w trakcie właśnie ze względu na autorytet osoby, która jest o to oskarżana.
Chcę powiedzieć zupełnie jasno. Po pierwsze, w przypadku takiego silnego uzależnienia zarówno osób niepełnoletnich, jak i bezbronnych dorosłych, bardzo często działa bardzo silny autorytet. Sami pokrzywdzeni często mają ogromną trudność, żeby o tym powiedzieć. A nawet kiedy mówią, często im się nie wierzy. I to jest pierwszy mechanizm. Jednokrotne odrzucenie niewiary, bo bardzo często powoduje, szczególnie w przypadku osoby niepełnoletniej, całkowite zamknięcie na wiele lat. Po drugie, co nie mniej istotne, oczywiście jest niedowierzanie. Bardzo często sprawcy, dotyczy to nie tylko duchownych, również nauczycieli, trenerów, to są postacie charyzmatyczne. Dobre w tym, co robią, w znaczeniu profesjonaliści, zaangażowani,
jeśli by to sprowadzić
i tak dalej.
Po prostu do wykonywanej pracy, to
oni są
w tym
naprawdę dobrzy, tak. Co więcej, często jeszcze obdarzają osoby, które potem krzywdzą, realnym wsparciem, a dopiero potem je krzywdzą. W związku z tym tak z zewnątrz wielu rzeczy nie widać. Albo mówiąc jeszcze bardziej brutalnie, nie chcemy tego widzieć, bo oczywiście w zachowaniu osoby nieletniej zachodzą zmiany, kiedy zaczyna być wykorzystywane. Trzeba po prostu poznać te mechanizmy. Także w sytuacji osób dorosłych, bezbronnych można zobaczyć sytuacje, które powinny nam zapalić lampkę ostrzegawczą. Ale mamy, niestety, mówię to zarówno dotyczy kościoła, jak i przestrzeni świeckiej, taką tendencję, żeby tych lampek nie zauważyć, szczególnie jeśli one dotyczą osób ze świecznika, które są znane, szanowane lub wykonują coś, co się wydaje istotną społeczną.
Bardzo niepokojący mechanizm. Myślę, że trzeba o tym jak najwięcej mówić, żeby właśnie świadomość powstawała w nas, że takich sygnałów ignorować nie warto. Jeszcze na koniec chciałem zapytać o Papieską Komisję do Spraw Ochrony Małoletnich i Konferencję Episkopatu Polski. To będzie za chwilę, 19 września u nas w Warszawie. Wezmą w niej udział przedstawiciele episkopatów, osób pracujących w obszarze ochrony dzieci i młodzieży w 20 krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Przeczytałem teraz komunikat prasowy dotyczący właśnie tej komisji. To jest komunikat prasowy. Chciałem zapytać, jak takie wydarzenia i takie dyskusje mają realny wpływ na postrzeganie? W jaki sposób?
Dużo narzekaliśmy na Kościół w Polsce, ale trzeba sobie uświadomić, że jeśli spojrzymy na Europę Środkową, to Kościół w Polsce jest najbardziej do przodu w tych kwestiach. Ja byłem niedawno w Czechach, rozmawiałem z czeskimi biskupami. Powiedziałbym, to jest poziom polskich biskupów sprzed lat 15, czyli nie ma problemu, nie istnieje, to jest wszystko atak. Na Słowacji jest bardzo podobnie, podobnie jest na Ukrainie, więc jakby to powiedzieć, takie spotkania, co powodują? Powodują, że no jednak pokazujemy, no w Polsce jednak robimy dużo więcej, procedury są wprowadzone, delegaci są powołani, ludzie są przeszkoleni. Nie zawsze to już skutkuje zmianą mentalności, ale coś się wydarzyło. Będą także przedstawicieli Kościoła w Niemczech, którzy mogą opowiedzieć o swoich doświadczeniach, które pokazują, jak głęboko destruuje Kościół ignorowanie tego tematu. Więc jest to ważna okazja do tego, żeby się spotkać, żeby porozmawiać, żeby zobaczyć, jakie mechanizmy w ignorowaniu tych kwestii są
wspólne. No i być może zaplanować jakieś konkretne działania, żeby do tego nie dopuszczać.
Będą na pewno takie rzeczy planowane. To jest trochę tak, że jeśli chodzi o niedopuszczanie, to procedury w tej chwili działają w miarę stabilnie. Nie wszędzie tak samo dobrze, mówię o Polsce w tej chwili. Natomiast problemem jest rozliczenie przeszłości i spraw historycznych, kiedy procedury nie działały. Nie działały nie tylko w Polsce, nie działały nigdy. Po pierwsze ich nie było, a po drugie nawet jak było prawo, to prawo kanoniczne, to je ignorowano, uważając, że trzeba z miłosierdzia darować sobie takie
rzeczy. Miejmy nadzieję, że takie wydarzenie, jak właśnie Komisja do Spraw Ochrony Małoletnich w Warszawie, będzie wpływała na zmianę tego rozliczenia przeszłości. A moim gościem dzisiaj był Tomasz Terlikowski, publicysta, jeden z autorów raportu dotyczącego Pawła M., czyli dominikanina, który dopuszczał się bardzo straszliwych czynów na swoich podwładnych. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.